しい。
Mówi Paryż, Radio France International. Witamy Państwa bardzo serdecznie w sobotę 9 sierpnia z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Kłaniają się przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Camille. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku zdominowanym doniesieniami z Osetii Południowej przegląd prasy pióra Piotra Rosuchowicza. Część magazynową wypełni nam dzisiaj letnia powtórka magazynu Muzyki Poważnej autorstwa Stefana Rygera. Zatem zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia. Stan wojenny w Gruzji, nowy front w Abchazji. Strona gruzińska i rosyjska oskarżają się wzajemnie o eskalację przemocy. Papież Benedykt XVI, zaniepokojony konfliktem na Kaukazie, wzywa o zwycięstwo mądrości nad przemocą. Amerykańskie szablistki zdominowały podium, zdobywając w Pekinie wszystkie medale. Pomimo głosów apelujących o przerwanie działań zbrojnych, wojna w Osetii Południowej stała się faktem. Gruzja złożyła w sobotę oświadczenie, w którym deklaruje, że znalazła się w stanie wojny. Oskarża przy tym Moskwę o zbombardowanie jej terytorium w następstwie ofensywy, jaką Tbilisi podjęło w Osetii. Gruziński parlament zatwierdził w sobotę dekret prezydenta Michaila Saakaszwilego w sprawie wprowadzenia na terenie całego kraju stanu wojennego. Po rozpoczęciu przez Gruzję ofensywy w Osetii Południowej w nocy z czwartku na piątek sytuacja na miejscu jest mocno niepewna. Tbilisi dementuje informacje strony rosyjskiej na temat przejęcia przez siły Rosji kontroli w Tchinwali, stolicy separatystycznej republiki, twierdząc, że miasto to pozostaje pod kontrolą armii gruzińskiej. Jej artyleria zaczęła jednak ponownie ostrzeliwać miasto w sobotę po południu, poinformowała agencja Interfax, cytując swego korespondenta na miejscu. Telewizja gruzińska pokazała zdjęcia z ostrzelanego przez lotnictwo rosyjskie gruzińskiego miasta Gori, niedaleko granicy z Osetią Południową. Nie wiadomo, ilu cywilów poniosło w tym ataku śmierć. Przy wjeździe do miasta korespondentka AFP widziała, że zniszczona została baza wojskowa i przyległe budynki mieszkalne, z których uciekali ludzie osłaniający się workami z piaskiem. W mieście widać było dymy i pożary. Lotnictwo rosyjskie zniszczyło doszczętnie gruziński port Poti na Morzu Czarnym, kluczowy dla eksportu ropy z Morza Kaspijskiego do Europy, poinformował gruziński minister spraw zagranicznych. Armia rosyjska przyznała się do utraty dwóch samolotów i zdementowała wiadomości, jakoby ostrzeliwały one gruzińskich cywilów. Jak poinformował rzecznik strony gruzińskiej, siły Gruzji zniszczyły dwie rosyjskie maszyny i 30 czołgów. W gruzińskiej telewizji Rustavi 2 pokazano ciało zabitego pilota i dokumenty innego, który przeżył i został zatrzymany przez władze gruzińskie. Jak podaje AFP, za władzami separatystycznej republiki w Tchinwali zginęło dotychczas ponad 1600 osób. Tysiące zostały ranne. Bilans ten został zdementowany przez gruzińskiego prezydenta, który nazwał te informacje wierutnymi kłamstwami. Ponad 30 tysięcy mieszkańców Osetii Południowej opuściło swoje domy, uciekając do Rosji. Władze gruzińskie biorą pod uwagę możliwy atak lotnictwa rosyjskiego na Tbilisi. 2000 kontyngent gruziński przygotowuje się do wyjazdu z Iraku. Oddziały powrócą do kraju tak szybko, jak amerykańskie dowództwo będzie w stanie dostarczyć transport, powiedział cytowany przez agencję Reutera dowódca gruzińskich oddziałów pułkownik Bondo Majsuradze. Rosja tymczasem oskarżyła w sobotę Ukrainę o popieranie gruzińskiej ofensywy w Osetii Południowej i przyzwalanie na dokonywanie tam, jak się wyrażono, czystek etnicznych. Tymczasem nowy front formuje się w Abchazji. Gruzja potwierdziła wiadomość o rozpoczęciu tam w sobotę po południu ofensywy. Oskarżyła zarazem lotnictwo rosyjskie o dokonanie nalotu na dwie wioski i pozycje gruzińskie. AFP pisze, że separatyści abchazcy dołączyli do konfliktu, atakując wojska gruzińskie w strategicznym wąwozie Kodori. Jest jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Prezydent Saakaszwili wezwał prezydenta Miedwiediewa o natychmiastowe przerwanie ognia i wszczęcie negocjacji. Jak powiedzieliśmy na wstępie, przybywa głosów apelujących o wstrzymanie działań wojennych. Jeszcze w Pekinie prezydent George W. Bush oświadczył, że integralność terytorialna Gruzji musi być respektowana. Amerykański prezydent zaapelował przy tym do Rosji, by wsparła międzynarodowe wysiłki mediacyjne w celu przywrócenia pokoju. Papież Benedykt XVI jest zaniepokojony tym nowym konfliktem i ma nadzieję, że, cytuję, mądrość weźmie górę nad przemocą. Pragną podjąć mediację Europejczycy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ma polecieć w przyszłym tygodniu do Moskwy na rozmowy z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem. Ich tematem będzie konflikt w Osetii Południowej. Niemiecka kanclerz wyraziła głębokie zaniepokojenie z powodu rozwoju sytuacji w Gruzji, a także nadzieję na jak najszybsze wstrzymanie działań zbrojnych i wznowienie rozmów pomiędzy zwaśnionymi stronami. Tu Paryż RFI. Sport miesza się dziś z polityką. Delegacja gruzińska na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie opublikowała list potępiający Rosję i wzywający wspólnotę międzynarodową do interwencji w celu przywrócenia pokoju w Osetii Południowej. Wieczorem delegacja Gruzji zasugerowała, że mogłaby się wycofać z igrzysk. Na razie jeszcze nic nie wiemy. Decyzja zostanie podjęta w przeciągu kilku godzin, powiedział AFP. Rzecznik delegacji gruzińskiej Giorgi Chanishvili. Są też wyniki pierwszego i drugiego dnia igrzysk. Jako pierwszy złoty medal zdobyła Czeszka Katarina Emons w strzelaniu z karabinu pneumatycznego z odległości 10 metrów. W indywidualnym konkursie kobiet w szabli wszystkie medale, złoty, srebrny oraz brązowy, zdobyły Amerykanki, Francuzi, którzy gorąco liczyli na swoje sportsmenki, obeszli się smakiem. Może będzie lepiej w konkursie drużynowym. W ćwierćfinale olimpijskiego turnieju drużynowego łuczników Polacy spotkają się z Australijczykami. Ho Min-ho z południowej Korei został mistrzem olimpijskim w judo w kategorii 60 kg. Tu Paryż, Radio France International. To był dziennik. Czas na przegląd prasy. Piotr Rosochowicz.
Na pierwszych stronach sobotnich gazet francuskich znajdujemy doniesienia i zdjęcia z piątkowej uroczystości otwarcia 29. Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Le Figaro, zamieszczając duże zdjęcie z niej, tytułuje nieco szekspirowsko Sen nocy letniej. W L'Equipe znajdujemy tytuł Każdy ma swój Mount Everest i olbrzymie zdjęcia Amerykanina Mike'a Phelpsa, który chce zdobyć 8 złotych medali w pływaniu, oraz Nicola Karabaticza, najlepszego francuskiego szczypiornisty, któremu marzy się złoty medal w piłce ręcznej. Le Monde i Aujourd'hui en France o rozpoczętych w Pekinie igrzyskach olimpijskich informują na pierwszych stronach dość powściągliwie, a La Croix woli ją poświęcić patronce wielkiej bazyliki z francuskiego Lisieux, świętej Teresie. Libération na pierwszej stronie zamieszcza wielkie zdjęcie Nicolasa Sarkoziego pozującego do wspólnego zdjęcia na czerwonym dywanie z prezydentem Chin Ludowych Hu Jintao i jego małżonką. Tytuł z ponad głów tych przywódców to Uniżone i niepotrzebne ukłony w Pekinie. Chodzi oczywiście o wzbudzającą wiele kontrowersji we Francji wizytę Sarkoziego w Chinach. O tym, że Sarkozy broni swego wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie, pisze korespondent konserwatywnego Le Figaro w Pekinie Arnaud de Lagrange. W wystąpieniu do sportowców francuskich Sarkozy powołał się na kontynuację działań generała Charlesa de Gaulle'a, który uznał komunistyczne Chiny w roku 1964. Sarkozy powiedział to po oficjalnym obiedzie, jaki spożył w obecności prezydentów Chin Ludowych Hu Jintao, Stanów Zjednoczonych George'a Busha oraz premiera Rosji Władimira Putina. Jak twierdzi dziennikarz francuski, w przybyciu do Pekinu Sarkozy chciałby zobaczyć sportową alegorię swego politycznego angażowania się. Głowa państwa francuskiego chciała także udzielić poparcia Igrzyskom Olimpijskim. Sport pozostaje wartością uniwersalną, służącą pokojowi, powiedział Sarkozy w Pekinie. Jego zdaniem podjęta w 2001 roku decyzja o przyznaniu igrzysk Pekinowi była szalenie inteligentna. Poinformował, że z prezydentem Hu Jintao i premierem Wen Jiabao długo rozmawiał na różne tematy, w tym i na temat praw człowieka. Premier zapewnił mnie, że będzie osobiście dbał o to, aby nie było w Chinach żadnych przeszkód dotyczących zakładania spółek francuskich, powiedział Sarkozy dziennikarzom. Co do spotkania, a właściwie nie spotkania się Sarkoziego z przybywającym we wtorek do Francji Dalai Lamą, Pałac Elizejski twierdzi, że to sam Dalai Lama stwierdził, że moment na spotkanie z Sarkozym nie jest właściwy. Nie bądźmy bardziej dalajlamowscy niż sam Dalaj Lama, powiedział szef państwa francuskiego, cytowany na zakończenie przez Le Figaro. Drugim tematem dominującym w sobotniej prasie francuskiej jest konflikt zbrojny na Kaukazie. Moskwa wzmaga naloty na Gruzję, czytamy w pierwszostronicowym tytule Le Monde. Rosja atakuje. Prezydent Miedwiediew sam polecił operacje wojskowe w Gruzji, aby, jak twierdzi, zmusić stronę gruzińską do pokoju. Autor komentarza wstępnego w gazecie przypomina, że aktualny konflikt w Osetii jest pozostawiony jeszcze przez Stalina bombą z opóźnionym zapłonem. To właśnie on, Stalin, Gruzin przecież, pod pretekstem walki z wszelkimi objawami nacjonalizmu, Osetię Północną przyłączył do Federacji Rosyjskiej, a Osetię Południową oddał rodzinnej Gruzji. Prezydent Gruzji, Saakaszwili, zawsze okazywał dążenia do zachowania jedności terytorialnej kraju, choć ruchy separatystyczne w Abchazji, Adżerii i właśnie Osetii Południowej bardzo mu w tym przeszkadzały. Rosja, mimo że oficjalnie mówi o chęci pokojowego rozwiązania konfliktu, konflikt ten podsyca. Leży to przecież w jej interesie, zwłaszcza w momencie, gdy Gruzja chce wstąpić do NATO. Zachód jest, zdaniem komentatora Le Monde, bezsilny. Nie może poprzeć oficjalnie Gruzji ze względu na naciski rosyjskie. Nie może poprzeć oficjalnie Rosji, bo zaraz rodzi się pytanie o niepodległość Kosowa. I właśnie dlatego, kończy Le Monde, tak ważnym jest, aby Gruzini nie prowokowali Rosjan i aby prowokacje Rosjan pozostawiali bez odpowiedzi. W Le Monde znajdujemy artykuł korespondenta gazety w Warszawie Piotra Stańczaka, zatytułowany Polska kończy z obowiązkowym poborem do wojska i wprowadza wojsko zawodowe. Ma to nastąpić, jak twierdzi premier Tusk, już za 2 lata. W polskiej armii będzie 120 tysięcy żołnierzy, z tego 30 tysięcy w rezerwie. Polacy zaangażowani są pod flagami ONZ, NATO czy Unii Europejskiej w Afganistanie 1600 żołnierzy, Iraku 900, Czadzie 600, Libanie 500, na wzgórzach Golan, w Kosowie i w Bośni. Spośród nowych członków UE jedynie Czechy, Słowacja i Węgry już mają armię zawodową. Z większych państw jeszcze tylko Niemcy mają służbę poborową. Armia polska ma zostać zreformowana, a i instalacja na terytorium Polski amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej ma w tym pomóc. Koszt reformy oceniany jest przez polski rząd na prawie 4 miliardy złotych, a całkowity budżet MON-u wynosi 23 miliardy, co stanowi 1% budżetu państwa. Niskie wydatki państwowe przeznaczone na reformę polskiej armii stanowią broń w ręku dla opozycji. Bracia Kaczyńscy twierdzą bowiem, że z takimi środkami nie ma co nawet myśleć o jakichkolwiek reformach. Obecny minister obrony RP, Bogdan Klich, już zabiera się do zorganizowania kampanii propagandowej wśród młodych Polaków. Być może pomoże mu w tym historycznie wysoka estyma wojska w społeczeństwie, kończy Piotr Stańczak na łamach Le Monde. RFI Radio France Internationale.
Magazyn muzyczny redakcji polskiej RFI. Przed mikrofonem Stefan Riger. Im dalej w las, tym więcej drzew. Zagłębiając się w muzykę Bacha, odkrywamy z rosnącym zdumieniem i zachwytem niezmierzone jej bogactwo. Wydawało się nam, adeptom muzyki absolutnej i czystej, nieskażonej czymkolwiek, co płynęłoby z innego niż ona sama źródła, że wystarczy wgryźć się w arytmetykę dźwięków, jak Debussy definiował muzykę, by ogarnąć całą tajemnicę sztuki Bacha. I oto wpadamy wręcz w popłoch, odkrywając, że nie ma muzyki bardziej nieczystej, naładowanej znaczeniami uwikłanej w pozamuzyczne konotacje. Wchodząc w głębiej w las, coraz bardziej zagubieni, błąkamy się w labiryncie ścieżek pośród drzew światowidów o wielu obliczach. Dopiero po pewnym czasie odzyskujemy stopniowo zmysł orientacji. Stwierdzamy, że wszystko jest bardziej złożone niż nam się zdawało, a przy tym równie spójne. Wielki leśniczy niczego nie pozostawił przypadkowi. Mamy do czynienia z organiczną całością, która, jak każdy organizm, czerpie soki życia ze wszelkich dostępnych źródeł. Nie ma muzyki, jak powiedziałby semiotyk, bardziej nasyconej znakami niż muzyka Bacha. Błądząc po lesie, co krok natrafiamy na znaki pomagające nam odzyskać orientację. Wśród rozlicznych drogowskazów naprowadzających na różne tropy, najpewniejszym wszak przewodnikiem po owym labiryncie znaczeń jest bez wątpienia chorał. Marcin Luther, dla którego muzyka na równi ze Słowem Bożym była najwyższą formą ekspresji, dla którego piękny śpiew był synonimem radości i triumfu nad szatanem, najskuteczniejszym z egzorcyzmów, miał genialną intuicję. Stworzył śpiewany katechizm, swego rodzaju czerwoną książeczkę reformacji, zawierającą podstawowe prawdy wiary, dla których z pomocą kompozytora Johanna Waltera znalazł najprostsze, najbardziej sugestywne środki przekazu, czerpiąc ze skarbca gregoriańskich chorałów, pieśni husytów lub francuskich hugenotów, religijnych hymnów i ludowych przyśpiewek. Weźmy najsłynniejszy z bachowskich chorałów, O głowo w krwi i w ranach, który przetworzony jest przez Bacha kilkanaście razy, w tym aż pięciokrotnie w pasji według świętego Mateusza, a którego melodia wywodzi się z niemieckiej piosenki miłosnej Słodkie dziewczę serca mego spokój zburzyło. O Haupt voll Blut und Wunden z pasji Mateuszowej pod dyrekcją Gustawa Leonharta. Z upływem czasu melodie chorałów śpiewane w szkole i w kościele do tego stopnia wsączyły się w podświadomość wiernych, stając się dla luteranina tym, czym owodnia jest dla płodu, że wystarczało kilka taktów muzyki nawet bez słów, by u słuchacza wywołać odruch Pawłowa. Charakterystyczne frazy muzyczne przypisane religijnym tekstom natychmiast są rozpoznawane. Każdej sekwencji dźwięków odpowiada pewne duchowe przesłanie. Za sprawą tajemniczej alchemii słowo i muzyka stapiają się w nowym języku, w którym każdemu dźwiękowi, niezależnie od jego harmonicznych i melodycznych funkcji, powierzona jest metafizyczna misja. Cała wielka tradycja muzyki niemieckiej, od Schütza i Bacha po Beethovena, Wagnera i Schönberga, opierać się zdaje na tym śmiałym postulacie. Lecz nikt tego języka tak subtelnie nie skodyfikował, nie wzbogacił, nie wyposażył w równie zniuansowaną składnię jak wielki Jan Sebastian. Chorał przenika jego muzykę na wskroś. Melodie z luterańskiego śpiewnika są w jego twórczości obecne albo bezpośrednio, pod postacią prostych, czterogłosowych opracowań, często wręcz homofonicznych, których zachowało się blisko 400 i które zwieńczają niemal wszystkie kantaty, odgrywając też specjalną rolę w pasyjnych dramatach, albo pośrednio jako element bardziej złożonych struktur. Chorały to klocki Lego, z których Bach, architekt, tworzy szkielet swych budowli. To sekwencje ADN decydujące o kodzie genetycznym większości jego dzieł. Aby rozszyfrować genotyp, poznać trzeba cegiełki. Swego rodzaju słownikiem języka muzycznego Bacha jest pod tym względem Orgelbüchlein, sporządzony jeszcze w młodzieńczych, weimarskich latach zbiór przygrywek chorałowych. Coś na kształt małego muzycznego katechizmu. Chorały w organowym kajeciku opracowane są w sposób możliwie najprostszy i zwięzły. Melodia występuje w postaci cantus firmus, najczęściej w górnym głosie, i opatrzona jest kontrapunktycznym komentarzem, który zadowala się ukazaniem tego, co w przesłaniu najważniejsze. Odrobina łopatologii jako wstęp do dalszych wtajemniczeń z pewnością nie zaszkodzi. W Orgelbüchlein znajdziemy nie jeden klucz do języka muzycznego kantat i pasji. Jubilo, najprostsza kolęda wyrażająca radość z narodzin dzieciątka z pięknego kompletu dzieł organowych Bacha, nagranego ostatnio przez Oliviera Verny. Orgelbüchlein to rodzaj elementarza. Później wszystko się komplikuje. W 21 chorałach dogmatycznych zgrupowanych w trzeciej części klawierübung, w 18 lipskich przygrywkach organowych, motyw chorału poddawany jest nadzwyczaj kunsztownej, kontrapunktycznej obróbce. Staje się budulcem fug i kanonów. Melodia wchłonięta jest i strawiona przez polifoniczny organizm. Oto ukochane preludium chorałowe Schumana i Mendelssohna, o którym ten ostatni mówił, że gdyby życie odebrało mu nadzieję i wiarę, ten jeden chorał przywróciłby mu je na nowo. Marie-Claire Alain grała lipski chorał Fantazję, Wystrój się, miła duszo, BWV 654. Tę samą melodię Bach wykorzystał w pięknej 180 kantacie. W 200 kantatach Bacha, owym corpus magnum, przy którym wszystko, co stworzyła ludzka cywilizacja, wydaje się blade, chorał jest wszechobecny. W niemal każdej pojawia się na końcu w formie przystępnie zharmonizowanej, zachęcającej wiernych do uczestniczenia w śpiewie. W bardzo wielu kantatach chorałowy motyw jest podstawowym elementem konstrukcji. W kantatach zwanych chorałowymi, należących do najpiękniejszych, stanowi wręcz rodzaj kręgosłupa. Poszczególne części, chóralne, solowe lub mieszane, opierają się na kolejnych strofach chorału, opatrując każdą w inny rodzaj komentarza. Nadaje to dziełom fascynującą, organiczną jedność, co szczególnie jest urzekające we wczesnych, młodzieńczych kantatach, zanim jeszcze Bach uznał za konieczne ulec wpływom mody i przyjąć model włoskiej arii da capo. Werset ze słynnej czwartej kantaty Bacha, podejmującej kolejno w różnych konfiguracjach każdą z siedmiu zwrotek chorału Chrystus spoczywał w pętach śmierci, nagranej ostatnio dla Harmonia Mundi przez solistów z Cantus Köln pod dyrekcją Konrada Junghennera. Ale nawet w późniejszych lipskich latach, mimo presji włoszczyzny, Bach komponował nadal kantaty chorałowe, używając owych cegiełek semantyczno-melodycznych z luterańskiego śpiewnika na wszelkie możliwe sposoby. Melodia chorału pojawia się w całości lub w segmentach. Powierzona jest chórowi, solistom lub instrumentom. Czasami pełni rolę dyskretnego komentarza. Najczęściej w choralno-instrumentalnych wstępach przybiera postać cantus firmus, powierzonego zwykle sopranom, jak w owej przepięknej 38. kantacie Przywołuje cię z głębi mej rozpaczy, której wstęp ma coś z archaizującego motetu, z harmonią jakby boleśnie przygiętą w dół. Wstęp do 38. kantaty Auszwitz not schreich zu dir pod batutą Nikolausa Harnoncourta. Wśród około 200 organowych preludiów chorałowych skomponowanych przez Bacha, 6 tak zwanych chorałów szublerowskich spełnia o tyle ciekawą rolę, że stanowią rodzaj pomostu między słowem a dźwiękiem. Są to bowiem transkrypcje części kantat. Preludium ten, który dobremu Bogu daje się prowadzić, jest na przykład przeróbką duetu sopranu i altu z 93. kantaty. Melodia chorału powierzona jest klawiaturze pedałowej w rejestrze naśladującym smyczkowe unisono z kantaty. początek szublerowskiego preludium organowego w wykonaniu Marie-Claire Alain i oryginał, czyli duet z 93. kantaty nagranej pod kierunkiem Nikolausa Harnoncourta. Dlaczego warto poznać chorały? Z jednego przynajmniej powodu, na który wskazuje relacja jednego z uczniów Bacha, organisty Zieglera. Jeśli idzie o wykonanie chorałów, nauczyłem się od mego mistrza, że nie wystarczy grać melodii dla niej samej, lecz trzeba brać pod uwagę sens słów, dosłownie zawarty w nich afekt. Wskazówka to cenna, gdyż melodie chorałowe przenikają całą twórczość Bacha i nie pojawiają się nigdy przypadkowo. W mniej lub bardziej aluzyjnej formie obecne są w niejednym z utworów czysto instrumentalnych. Oto przykład dość zaskakujący. Punktem kulminacyjnym sonat na skrzypce solo jest fuga z trzeciej sonaty C-dur. Ta najdłuższa ze wszystkich fug napisanych przez Bacha, najeżona trudnościami, nie mniej uczona od najbardziej złożonych fug organowych, stanowi niewiarygodne wyzwanie. Jak oddać skomplikowaną, polifoniczną fakturę na instrumencie zasadniczo jednogłosowym? Wyzwanie być może wręcz metafizyczne, co podpowiada struktura tego monumentalnego dzieła, oparta na schemacie najbardziej symbolicznych liczb. 3 plus 4 równa się 7. 3 przeprowadzenia tematu prostego, 3 w wersji odwróconej i ostatnia, siódma część, stanowiąca rekapitulację da capo. Otóż wydaje się oczywiste, że temat tej fugi zaczerpnięty został z pierwszej zwrotki chorału Przyjdź Duchu Święty. Słyszeliśmy kolejno początek lipskiego chorału Komm Heiliger Geist w wykonaniu Marie-Claire Alain i początek fugi z trzeciej sonaty C-dur w wykonaniu 16-letniej Hilary Hahn, która bije na głowę w tym piekielnie trudnym dziele wszystkich sławnych wujków i dziadków. Jednym z najbardziej poruszających dzieł Bacha, tym, w którym widzę jego duchowy testament, jest chorał Przed tronem Twym staje. Jest to gruntowna przeróbka jednego z młodzieńczych preludiów z Orgel Büchlein. Wiele wskazuje na to, że właśnie to dzieło, a nie Kunst der Fuge, jest ostatnim utworem mistrza. Ślepy już całkiem Jan Sebastian prawdopodobnie na parę dni przed śmiercią dyktował jeszcze swemu wiernemu uczniowi Atnikolowi ostatnie poprawki. Dzieło jest niesłychanie kunsztowne. Liczby 14 i 41, które w germańskim alfabecie numerycznym odpowiadają sumie liter BACH i JS Bach, wpisane są w strukturę. Pierwsza zwrotka składa się z 14 dźwięków, cała melodia chorału liczy ich 41. Ostatnia nuta w górnym głosie przytrzymana jest przez 14 pulsacji rytmu i tak dalej. Sztuka kontrapunktu sięga tu zenitu, ale jak pisze Albert Schweitzer, głosy płyną tak naturalnie, że nie dostrzega się kunsztu. Ulega się całkowicie czarowi owych wspaniałych harmonii. Zgiełk świata nie przenikał przez zasłonięte okna. Umierającego Bacha otaczała już harmonia sfer. Dlatego w jego muzyce nie ma śladu cierpienia. Spokojne ósemki poruszają się już poza granicami ludzkich namiętności. Oryginał jest najpiękniejszy, ale ponieważ nie wszyscy kochają organy, proponuję Państwu wariant nietypowy, przeróbkę na kwartet smyczkowy. Chorał von deinen Thron tretisch Hermit, uzupełniający Kunst der Fuge w wykonaniu kwartetu Giuliarda. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
uczcie duchowej Bacha przychodzimy, powracamy właściwie do wydarzeń dnia. Ja przypomnę jeszcze, że stan wojenny został zadekretowany w Gruzji i nowy front powstał w Abchazji. Wieczorem prezydent Gruzji Saakaszwili wezwał prezydenta Miedwiediewa do natychmiastowego przerwania ognia i wszczęcia negocjacji. Występując na antenie telewizji CNN, prezydent Saakaszwili powiedział, że Gruzja gotowa jest przerwać działania wojenne, przerwać ogień, jeśli Rosja zakończy bombardowania. Również w tej sprawie powiedziało się NATO, że jest wezwało do negocjacji, bezpośrednich negocjacji z poszanowaniem terytorium, nietykalności terytorialnej, niepodzielności terytorialnej Gruzji. I jeszcze rozpoczęły się, czy też były raczej kontynuowane nieformalne spotkania w rozszerzonym składzie Rady Bezpieczeństwa, 15-osobowym składzie. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Ja jeszcze przypomnę, że pierwszy medal, złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie zdobyła Czeszka Katarzyna Emons, a było to w strzelaniu z karabinu pneumatycznego z odległości 10 metrów. Również wszystkie możliwe medale zebrały amerykańskie szablistki w konkursie indywidualnym. Francuzki niestety przegrały. Może lepiej będzie w konkursie drużynowym. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor przed mikrofonem, Andrea Kunowa za szybą studia wraz z technikiem Kamijem. Do usłyszenia. Żegnamy się serdecznie.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je. Est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dans le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches, ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous. Est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège? Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi pluvieux.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.